Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Ksiądz arcybiskup Pietro Parolin we wtorek został oficjalnie nowym sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Sprawowanie funkcji miał rozpocząć z tego dnia, jednak ze względu na operację, jaką przeszedł, w ostatniej chwili odwołano część uroczystości.
Ksiądz arcybiskup zastąpił na stanowisku sekretarza księdza kardynała Tarcisio Bertone, który zasłużony dla kościoła przeszedł na emeryturę. Podczas ceremonii ojciec święty Franciszek podziękował księdzu kardynałowi za dotychczasową współpracę.
Sekretarz stanu to jedna z najważniejszych w hierarchii Stolicy Apostolskiej osób. Zadanie, które mnie czeka, jest trudne, ale jestem tego w pełni świadomy. Tak, a ksiądz arcybiskup Pietro Parolin ocenił czekającą go misję pełnienia funkcji watykańskiego sekretarza stanu, którą powierzył księdzu arcybiskupowi papież.
Ojciec Janusz Sok, prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów, został przewodniczącym konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce.
Funkcję wiceprzewodniczącego konferencji będzie pełnił ksiądz Paweł Naumowicz, marianin. Wyboru dokonali przełożeni 60 zakonów męskich obradujący na Jasnej Górze w Częstochowie podczas 131. zgromadzenia plenarnego zakonnej konferencji.
Poprzez zakony i poprzez szarą, zwykłą, codzienną pracę dokonuje się wiele dobra. Chcemy to pielęgnować, mówił ojciec Janusz Sok.
Zapewne trzeba nam odpowiadać na znaki czasu i być odważni, wrażliwi, ale z drugiej strony charyzmaty, które każdy z zakonów otrzymuje i które pielęgnuje, to wcale nie jest spojrzenie wstecz, tylko to jest takie zakorzenienie się w pewnej tożsamości, która jest niezwykle piękna, bogata, to jest takie bogactwo duchowe, zawsze autentyczne, ono nie jest nigdy zbyt stare, nie jest jakieś takie wyciągane z szafy, niemodne, ono zawsze jest, bo to jest intuicja duchowa naszych założycieli i temu chcemy pozostać wierni, temu zakorzenieniu się. To dla nas również niezwykle ważne, zawsze sobie z tego zdajemy sprawę tutaj podczas tych obrad u Matki Bożej Częstochowskiej również.
Dla nas, redemptorystów, jest to zaszczyt i honor, a także nawiązanie do długoletnich tradycji, powiedział ojciec Piotr Chyła.
Wikariusz prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów przypomina, że ojcowie redemptoryści Kazimierz Hołda i Stanisław Podgórski piastowali już taki urząd.
Cieszymy się, że ojciec Janusz został wybrany na ten urząd. Wiąże się on z przewodniczeniem działalności wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce. Jest to funkcja, myślę, bardzo odpowiedzialna, bardzo reprezentatywna. Będzie on stał na czele całej gawęzi męskiej życia konsekrowanego. Myślę, że jest to również i taka funkcja ważna w Kościele polskim. Dlatego też my jako redemptoryści cieszymy się ogromnie, że taki zaszczyt nas spotkał w osobie ojca Janusza. Szczerze mu gratulujemy i też cieszymy się, że w jego osobie nasza prowincja, nasze zgromadzenie też jest jakoś widziane wewnątrz Kościoła polskiego jako ważne.
Z zakonnikami spotkał się podczas mszy świętej sprawowanej w kaplicy cudownego obrazu ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. W homilii życzył przełożonym, aby Maryja prowadziła ich ku głębszej wierze.
To jest sens naszej tutaj obecności i naszej prośby. Pomimo kryzysów, zarówno tych osobistych, wewnętrznych, jak i społecznych, abyśmy nie pozwolili się przygnieść codzienności i atakom na Kościół poprzez uwypuklanie naszej ludzkiej słabości, a bez pokazywania prawdziwego obrazu codziennego, ośmielam się to mocno podkreślić, waszego poświęcenia i trudu codziennego ludziom potrzebującym. I ostatnia prawda. Niezależnie jaką misję nam powierzono, uczył nas Benedykt XVI, czy w posłudze klasztornej, czy apostolskiej, zachowajmy w sercu prymat życia konsekrowanego. Tak, stanowimy własność Boga za cenę zbawczej krwi Chrystusa. I to nie tylko już z fundamentu chrztu, ale i konsekracji zakonnej czy życia kapłańskiego.
W środę w ramach przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu Polski rozpocznie się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po klasztorach zakonów męskich w Polsce. obraz ofiarował zakonnikom 50 lat temu prymas tysiąclecia ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.
Poszanowanie dla ciała dziecka utraconego wynika z naszego wewnętrznego przekonania, że jest to człowiek, powiedział profesor i lekarz Bogdan Chazan.
Obchodzony we wtorek Dzień Dziecka Utraconego był między innymi okazją do tego, by przypomnieć, że człowiekiem jest się od momentu poczęcia, a nie urodzenia.
Jest to szczególnie ważne w czasie toczącej się dyskusji na temat tak zwanej aborcji i pojawiających się w tym kontekście głosów odmawiających człowieczeństwa dzieciom w łonach matek.
Dziecko, które jest zabite przed urodzeniem w wyniku aborcji, jest też dzieckiem utraconym. Tylko w tym przypadku jest utraconym w wyniku działań lekarskich, medycznych. Natomiast w przypadku dziecka utraconego, którego dzień nie obchodzimy dzisiaj, mówimy o dziecku, które rodzi się martwe z innych naturalnych przyczyn, z powodu choroby nadgenetycznych. Ale jedno i drugie łączy się ze sobą. Zarówno poszanowanie dla ciała dziecka utraconego, urodzonego martwo, jak i poszanowanie dla dziecka, które ma być zabite w wyniku aborcji, to wszystko wynika z naszego wewnętrznego przekonania, że jest to człowiek.
Z okazji Dnia Dziecka Utraconego w wielu miastach Polski sprawowane były msze święte w intencji osieroconych rodziców zmarłych dzieci.
Jak zaznacza Małgorzata Bronka ze Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu, takie inicjatywy są ważne, szczególnie dla tych, którzy niejednokrotnie spotykają się z niezrozumieniem swojej tragedii.
Żałoba po stracie dziecka jest na tyle specyficzna, że często rodzice się spotykają z niezrozumieniem w najbliższym swoim otoczeniu. To bardzo ważne dla nich jest spotykanie się z innymi rodzicami po stracie. To pozwala wymieniać się doświadczeniem i sposobami na to, żeby przetrwać ten najtrudniejszy czas. A te takie zewnętrzne wyrazy pamięci, jak właśnie spotkanie w czasie mszy świętej, czy wspólne wypuszczenie baloników do nieba, to są takie dodatkowe formy pamiętania o dzieciach.
W Polsce odbierane są dzieci rodzicom tylko dlatego, że ci są biedni albo bezrobotni. Sędziowie i urzędnicy zamiast pomóc w ubiegłym roku rozłączyli z rodzicami ponad 1800 dzieci, alarmuje jeden z dzienników.
Raport w tej sprawie przedstawił w Sejmie resort polityki społecznej. Wynika z niego, że od początku 2012 roku dokładnie 1827 dzieci zostało zabranych rodzicom tylko dlatego, że ci byli biedni, nie mieli mieszkania lub byli bez pracy.
Poseł Elżbieta Rafalska z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mówi, że takie przypadki w ogóle nie powinny się zdarzać. Poseł obawia się, że skala zjawiska jest niepełna, ponieważ bardzo trudno wyodrębnić statystyki dotyczące odbieranych dzieci z powodu ubóstwa.
Ta sprawa jest dosyć trudna do uchwycenia, bo pomoc społeczna, czy nikt się tak wprost nie przyzna, że jedynym powodem jest ubóstwo rodziny. Bardzo często, bo tak jak w przypadku udzielania pomocy społecznej, nie wystarczy jeden powód do udzielenia, tak? Czyli musi być niskie kryterium dochodowe i do tego występujące jeszcze jeden z problemów, bezrobocie, jakieś inne towarzyszące temu zjawiska. Najczęściej dowiadujemy się wtedy, kiedy są takie głośne przypadki, że komuś zabrakło na leki, dziecko zachorowało i wtedy okazuje się, że podejmuje się próby zabrania dziecka, albo takie kuriozalne dosłownie, jeśli można takiego słowa użyć, związane z otyłością dziecka.
Na pewno skala problemów związanych z odbieraniem dzieci w Polsce zmierza w błędnym kierunku, przyznaje poseł i dodaje, że taka sytuacja jest nie do zaakceptowania.
To jest absolutnie skandaliczna i nie do zaakceptowania sytuacja, której trzeba natychmiast przeciwdziałać. To jest coś, co pojawiło się w ostatnich paru latach, dwóch, trzech latach. Jest nienormalna sytuacja, że państwo pozwala, jest to zgodne z prawem, zabierać dzieci z powodu ubóstwa, zamiast pomagać i wspierać rodzinę, która znajduje się w trudnej sytuacji dochodowej. Natychmiast musimy temu postawić tamę, bo będzie tak jak w innych krajach zachodnich, że pierwszym rozwiązaniem będzie zabieranie dzieci z rodziny i kierowanie do rodzin zastępczych.
Pornografia powoduje szczególnie demoralizujące skutki, napisali w oświadczeniu świeccy członkowie Rady Duszpasterskiej i Społecznej Archidiecezji Przemyskiej.
Apelują do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego o realizację zapowiadanych ograniczeń rozprzestrzenienia się pornografii drogą internetową.
Zrealizowanie zapowiedzi ministra stałoby się milowym krokiem dla zwalczania skutków w postaci pedofilii, czytamy w oświadczeniu.
Stanisław Kruczek, członek Rady Duszpasterskiej i Społecznej Archidiecezji Przemyskiej, zwraca uwagę, że zjawisko pedofilii to wielkie zło, którego nie można usprawiedliwiać.
Jednak, jak zaznacza, obecnie problem ten został źle postawiony. Samo zjawisko nie powstaje tylko i wyłącznie w Kościele, ale problem dotyka całego społeczeństwa. Ważne jest, by niwelować faktyczne przyczyny powstawania pedofilii.
Apelujemy do ministra sprawiedliwości, by zrealizował zapowiadane ograniczenie rozprzestrzeniania się pornografii drogą internetową. My upatrujemy jako rodzice, jako osoby świeckie, że główną przyczyną powstawania dewiacji, powstawania spraw związanych z pedofilią jest wszechobecna pornografia. Chcąc ograniczenia dostępu do źródeł pornograficznych, chcemy doprowadzić do sytuacji, w której polskie prawo zacznie znacznie skuteczniej chronić osoby niepełnoletnie przed pornografią.
Zależy nam na tym, by walka z pedofilią nabrała charakteru ogólnospołecznego, a nie ograniczała się jedynie do wyłapywania zwyrodnialców, którzy krzywdzą dzieci, dodaje Stanisław Kruczek.
Stworzenie właśnie tego systemu prawnego ograniczającego dostęp młodych ludzi do treści pornograficznych w internecie jest możliwe i prawdopodobnie zahamuje w sporej części lawinę pedofilii. Nie będzie to oczywiście efektem takim natychmiastowym, ale jest to proces co najmniej kilkuletni. Na pewno, jeżeli teraz mamy do czynienia z aktami pedofilskimi, gdzie w latach powiedzmy minionych nie była tak wszechobecna pornografia, to co będzie za kilka lat, jak w tej chwili jesteśmy otoczeni pornografią wszechobecną?
Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 24-letniego funkcjonariusza BOR, który został znaleziony martwy w ośrodku szkoleniowym w miejscowości Raducz.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Funkcjonariusz BOR miał 2-letni staż pracy w jednostce.
Pułkownik Andrzej Pawlikowski, były szef BOR, podkreśla, że teraz sprawę musi zbadać prokuratura. Nie zwalnia to też kierownictwa BOR, żeby wszcząć wewnętrzne postępowanie.
Były szef BOR podkreśla, że sposób, w jaki są szkoleni funkcjonariusze biura, powinien jak najszybciej ulec zmianie.
O ile nie wiadomo, ten człowiek uczestniczy w jakimś szkoleniu, no, przed jakimś wyjazdem zagranicznym. Jeżeli to chodziło o jakieś placówki zagraniczne, zwłaszcza w rejony i miejsca, gdzie funkcjonariusze działają w terenach o podwyższonym ryzyku, to według mnie zbyt młody człowiek był do tego przygotowywany. Ale to już mówię, jest dalszy temat do dalszej dyskusji. Ja też wielokrotnie podkreślałem we wcześniejszych wywiadach, rozmowach, opiniach, analizach, że ten system szkolenia Bożej Ochrony Rządu całkowicie leży.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce powołania pozaparlamentarnej Komisji Kontroli Służb Specjalnych z szerokim wachlarzem uprawnień.
Komisja miałaby prześwietlać m.in. czynności operacyjno-rozpoznawcze służb, sposób przetwarzania przez nie danych osobowych obywateli czy uzyskiwania billingów.
Specjalne gremium działałoby niejawnie, przedstawiając co roku Sejmowi jawną informację o wynikach swych działań, a speckomisji prezydentowi i premierowi informację niejawną.
Poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych podkreśla, że powołanie pozaparlamentarnej komisji spowoduje paraliż służb.
Dlatego, że to jest ciało, które będzie miało bardzo szerokie uprawnienia. Nawet obecnym stanie prawnym ministrowie nie mają dopuszczenia do takich dokumentacji, czyli do materiałów operacyjnych poszczególnych służb. I to powoduje tak, że Komisja do Spraw Służb Specjalnych w ogóle przestanie w jakiś sposób funkcjonować i straci umocowanie prawne, bo jeżeli dajemy uprawnienia ciału, które będzie poza Sejmem, a przypomnę, Komisja do Spraw Służb Specjalnych jest ciałem, które nadzoruje i kontroluje służby specjalne, ale nie ma takich uprawnień jak te ciała, które ma teraz obecnie powstać, no to wydaje się, że w ogóle komisja jest w tym momencie zbędna.
Rząd przyjął propozycję resortu gospodarki dotyczącą uregulowania renty dożywotniej. Osoby starsze mogłyby dostawać rentę w zamian za oddanie swojego mieszkania instytucjom oferującym to świadczenie. Jednocześnie miałyby prawo mieszkać w nim do końca życia. Według rządu propozycje Ministerstwa Gospodarki mają być punktem wyjścia do przygotowania projektu ustawy o rencie dożywotniej.
W ubiegłym roku Rada Ministrów rozpatrywała przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o tak zwanym odwróconym kredycie hipotecznym. Rząd zobowiązał wówczas szefa resortu gospodarki do przygotowania w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów propozycji rozwiązań prawnych dotyczących również renty dożywotniej.
Jednak jak zauważa poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk, rząd PO-PSL za wszelką cenę szuka sposobu, który pozwoliłby emerytom osiągnąć dodatkowe środki, które uzupełniałyby bardzo biedne emerytury. Ale niestety, jak mówi polityk, wiąże się to z oddaniem majątku na rzecz jakichś funduszy.
To jest niestety propozycja nawiązująca do tego, co stało się w 1998 roku, a więc zmiany systemu emerytalnego i zmniejszenia tak zwanej stopy zastąpienia. Już jeżeli w starym systemie emerytalnym ta stopa zastąpienia wynosiła średnio około 60%, to niestety w tym nowym wynosi około 30%, co oznacza, że w przyszłości każdy emeryt może liczyć na emeryturę w wysokości mniej więcej 30% swojego ostatniego wynagrodzenia. A więc te świadczenia będą dramatycznie niskie i obecna ekipa rządowa poszukuje za wszelką cenę właśnie sposobu, które pozwoliłyby emerytom osiągać jakieś dodatkowe środki, które uzupełniałyby te bardzo biedne emerytury. Ale niestety to jest związane z próbą oddania majątku na rzecz jakichś funduszy.
Unijni ministrowie do spraw środowiska uzgodnili wspólne stanowisko na szczyt klimatyczny ONZ w Warszawie.
To sukces, bo tekst nie zawiera wezwania do podwyższenia przez Unię Europejską celu redukcyjnego CO2 w 2014 roku, powiedział minister środowiska Marcin Korolec.
Ministrowie uzgodnili wspólną deklarację, której wymowa została złagodzona względem projektu po kilku godzinach negocjacji w Luksemburgu.
Europoseł PiS Konrad Szymański podkreśla, że dobrze się stało, ale nie ma co przesadzać z atmosferą nadzwyczajnego sukcesu.
Ponieważ w 2014 roku wszyscy sobie zdają sprawę, że i tak nie ma możliwości politycznego manewru. Mamy wybory w środku roku, parlament prawie, że nie będzie pracował, więc zaostrzenia polityki za rok i tak by nie było. Problemem nieusuniętym wciąż, niestety, jest to, że Unia utrzymuje, że przed rokiem 2020 może dojść do zaostrzenia celów klimatycznych, a już na pewno musi do nich dojść po roku 2020. I to niestety jest w projekcie już przegłosowanym stanowiska Parlamentu Europejskiego i wokół tego należy koncentrować uwagę. Oczywiście dobrze, kiedy ten postulat się nie pojawia w kolejnym dokumencie, natomiast to, że się nie pojawia akurat w tym dokumencie, nie zamyka problemu, że on będzie do nas wracał cały czas w najbliższych latach.
Na listopadowym szczycie klimatycznym ONZ w Warszawie wystartują m.in. negocjacje w sprawie globalnego porozumienia klimatycznego, które mają się zakończyć w Paryżu w 2015 roku. Nowe porozumienie obowiązywałoby od 2020 roku.
Poseł Jan Szyszko, były minister środowiska, zwraca uwagę, że w zbliżającym się kolejnym szczycie klimatycznym taki podmiot jak Unia Europejska nie istnieje w prawie ONZ-owskim.
To jest kolejna dezinformacja i zaciemnianie w ogóle całej sprawy. O co w gruncie rzeczy chodzi? A mianowicie zbliża się 19. konferencja stron konwencji klimatycznej w Warszawie, a więc kolejny szczyt klimatyczny. I chcę powiedzieć, że w tym szczycie klimatycznym, a on jest pochodną konwencji klimatycznej i protokołu z Kioto, prawdę powiedziawszy, taki podmiot jak Unia Europejska nie istnieje. W ogóle nie ma go w żadnych oficjalnych dokumentach, w żadnych stanowiskach, gdyż ten byt nigdy w życiu nie mógł i nie podpisywał i nie wprowadzał w życie ani konwencji klimatycznej, ani protokół z Kioto. Zgodnie z prawem ONZ-owskim taki po prostu byt nie istnieje.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.